W Dobrych Książkach powracam do wywiadu rzeki z księdzem profesorem Michałem Hellerem. Wierzę, żeby rozumieć. Fascynująca rozmowa poety, filozofa, prawa oraz teologa i filozofa religii z kosmologiem. Zapraszam, Anna Łoś. To jeden z najbardziej uznanych kosmologów na świecie. Na trasie jego naukowych podróży są najbardziej prestiżowe środki akademickie Cambridge, Louvain, Waszyngton, Oxford. Jego książki, a napisał ich 80, miały 130 wydań, były tłumaczone na wiele języków. Laureat Nagrody Templetona, zwanej teologicznym Noblem, od lat stara się przerzucać mosty między nauką a religią. Czy widać koniec tych sporów?
Spory między nauką i religią 1000 razy były rozwiązywane, to ciągle będą powtarzane, bo każde pokolenie musi to na nowo przeżyć. Pewne nowe aspekty zawsze się pojawiają, bo obraz świata się zmienia, ludzie się zmieniają, a więc zmieniają się również i pytania. I pytania te trzeba drążyć. Drążył je ksiądz Józef Tischner na swój sposób, ja trochę na inny sposób, ale z różnych stron w zasadzie to chodziło o to samo.
Mówił profesor Michał Heller, który przywołał swego przyjaciela, księdza Tischnera. Obydwaj urodzili się w tym samym dniu. Dzieli ich różnica 5 lat. Jeden doświadcza tajemnicy, oko w oko, a drugi wciąż pyta o nieskończoność. A w studiu witam Wojciecha Bonowicza, znawcę jednego i drugiego, Tischnera i przyjaciela księdza Hellera. Myślę, Wojtku, że to takie zestawienie znalazłam w swoich różnych archiwach, właśnie to porównanie księdza profesora Hellera do Tischnera coś też mówi, prawda?
Tak. Bardzo się właściwie cieszę, że po pierwsze los się tak ukształtował, albo opatrzność tak chciała, że oni obchodzili urodziny razem. To jest pewien znak. Ale mówiąc też bardziej tak poważnie, to rzeczywiście była bardzo interesująca przyjaźń między Michałem Hellerem a Józefem Tischnerem. Ludzie, którzy reprezentowali w zasadzie dwa kompletnie odmienne podejścia do filozofii, równocześnie znajdowali wspólny język, stworzyli wspólnie, no oczywiście nie oni sami, tam była większa grupa ludzi, Wydział Filozoficzny dzisiaj Uniwersytetu Papieskiego, wtedy Papieskiej Akademii Teologicznej, właściwie to jeszcze na początku był taki papieski Wydział Teologiczny, po prostu uczelnia nieuznawana przez państwo. Dzięki ich wysiłkowi i tej grupy, która ich otaczała, to w pewnym momencie była najlepsza uczelnia filozoficzna w Polsce. Tak z dzisiejszej perspektywy patrząc, to w zasadzie taki absolutny top filozoficzny. Właśnie dlatego, że obaj, i to chyba trzeba by na samym początku podkreślić, uznawali za ważne, że w myśleniu musi być pluralizm, żeby zobaczyć świat
nie lepiej, z jednego okna.
Prawda? Nie, to jest ta metafora Tischnera.
Cudna.
Trzeba nieustannie przypominać, żeby nie z jednego okna. Jeśli my chcemy poznać ten świat naprawdę, trzeba się do niego dobierać z bardzo różnych stron.
A spotykamy się z okazji książki, to znaczy wznowienia tej książki. Wierzę, żeby zrozumieć, z Michałem Hellerem, to jest wywiad rzeka, rozmawiają Wojciech Bonowicz, profesor Bartosz Brożek i ksiądz Zbigniew Liana.
Książka miała pierwsze wydanie 5 lat temu na okrągłe 80. urodziny. Robiliśmy wtedy zresztą Michałowi taką dość dużą fetę w szkole teatralnej z występami, z żartami. Nakład został wyczerpany, to pomyśleliśmy, że szkoda robić zwykłe wznowienie. Piszę bez przerwy właściwie. Powstaje książka za książką. On jest niesłychanie aktywny. Ten umysł jest niesłychanie pobudzany przez rozmaite idee. Dodatkowy rozdział to jest, można tak powiedzieć, rozdział o tym, co się w ciągu tych ostatnich 5 lat wydarzyło. Przede wszystkim w takim obszarze, który on nazywa teologią nauki. To jest w tej chwili jego konik, tak myślę.
No, może taka jego mała radość, że jednak te mosty zaczynają troszeczkę być przerzucane.
Przynajmniej on próbuje, prawda, do tego zmobilizować nas. No nie wiem, na ile struktury kościelne czy uczelnie kościelne się tym przejmą, ale to jest bardzo ważny jego postulat i myślę, że warto w tej audycji o tym powiedzieć. To znaczy taki postulat, żeby teologia, nauki teologiczne, w ogóle jakby to, co nazywamy nauką chrześcijańską, przyglądało się jednak nauce matematyczno-empirycznej, prawda, na tym naukom, prawda, które... No,
decydują o świecie dzisiaj właściwie.
Decydują, sformułowały mnóstwo hipotez, tak. A potem te hipotezy zweryfikowały i dzisiaj obraz świata...
Opiera się na tym, a nie na wizji...
Jest zupełnie inny niż ten, który kształtował, nie wiem, nauka XIX-wieczna. Trzeba by, żeby teologia też spróbowała swoje wnioski sformułować właśnie w zderzeniu z tym obecnym stanem nauki, a nie odnosiła się ciągle do jakichś pewnych wizji, czy wyobrażeń, czy czy obrazów świata właśnie z przeszłości. I tutaj myślę, że on ma rację, powiedziałbym, na kilku poziomach. Powiem o jednym najważniejszym. To znaczy, że czasem się wydaje, że to jest jakaś problematyka abstrakcyjna, że rozjazd między światem współczesnym, prawda, cywilizacją zachodnią, to co nazywamy cywilizacją zachodnią, a kościołem czy chrześcijaństwem, bierze się na przykład z powodów moralnych. Nie? Są inne rodzaje moralności, one się nie są w stanie uzgodnić i tak dalej. A Heller przypomina od wielu, wielu lat, że tutaj podstawowe pęknięcie jest gdzie indziej, na poziomie myślenia, na poziomie postrzegania świata, tak, prawda? Na poziomie rozumienia tego, co jest racjonalne.
I on właściwie mówił, że renesansie, że już wtedy to zostało zaniedbane, prawda, przez dyskurs teologiczny.
Korzenie są, tak jak wspomniałeś, właśnie gdzieś w renesansie. W takim momencie, kiedy kształtuje się to coś, co można by w uproszczeniu nazwać świeckim obrazem świata. W pewnym sensie ten świat wyzwala się trochę z takiego...
Tego teologicznego spojrzenia. Tak, znaczy zostawia Boga gdzieś tam na boku, tak się wydaje. Albo...
Pytanie, czy zostawia, czy no, otwiera się jakby możliwość coś innego
nowego,
miejsca.
Tak, no, i nie znajduje języka.
To się otwiera nowa możliwość, że my po prostu musimy na nowo przebudować naszą wyobraźnię. Czesław Miłosz pisał, że rozwój nauk to koniec właściwie tej wyobraźni religijnej w dotychczasowym kształcie. To wielki kryzys, ziemia Ulro.
No
przypominam.
Oczywiście, jasno.
Ale twórczość Michała Hellera
mówi,
pokazuje,
że to coś innego.
Że po prostu musimy stanąć wobec, tak jak kiedyś przodkowie nasi, prawda, stanęli filozofowie wobec obrazu świata, który, nie wiem, przyniosła filozofia grecka i odkrycia Greków. Tak my musimy dzisiaj się zmierzyć z tymi odkryciami, których dokonują współcześni uczeni.
W dobrych książkach, książka Michała Hellera, Wierzę, żeby rozumieć, to wywiad rzeka, który przeprowadzili z kosmologiem Wojciech Bonowicz, Bartosz Brożek i Zbigniew Liana. Państwa i moim gościem jest poeta Wojciech Bonowicz.
Dobre książki.
Ta konfrontacja jest trudna, jest niełatwa. No to gdzieś tam świadczą także wypowiedzi księdza Hellera, który właśnie z pewnym żalem mówi o tym, że na przykład duchowni nie chcą się interesować tymi naukami empirycznymi, że zupełnie gdyby zostawili tamten świat i właściwie oczywiście ksiądz profesor nie odwołuje się do tego znanego pojęcia Pan Bóg zapchaj dziura, nie? Czyli mamy tego, który wszystko, co jest tajemnicze, co jest niewiele jaśniane, no to wtedy właśnie kreacjoniści, choćby to jest takie właśnie spojrzenie, prawda, na to wszystko.
I po jednej i po drugiej stronie potrzebna jest ogromna cierpliwość. Bardzo wiele razy zdarzało się w historii tak, że nauka coś odkrywała albo stawiała na razie jakąś hipotezę, którą weryfikowała pozytywnie, ale ta weryfikacja zawsze musi trwać, prawda? To jest tak jak dzisiaj z koronawirusem. Coś wiemy, ale jeszcze długo potrwa, zanim my tak naprawdę
ugruntujemy tę wiedzę i będziemy wiedzieć, jakie
mogli
mamy...
odpowiedzieć, czym ta choroba była. Być może dopiero odpowiemy to wtedy, kiedy ona już minie i pojawią się nowe, nie? I tak jest w nauce po prostu. No nie wiem, zbyt szybko czasem wyciągano pewne wnioski. Na przykład, kiedy pojawiła się teoria ewolucji, no to zaraz ogłoszono, no tak, to już jest koniec
Pan Bóg nie stworzył
idei
świata,
stworzenia tak, świata tak. przez Boga i stworzenia tak. człowieka. To przecież widać, że to inaczej wszystko przebiegało. No w związku z tym po stronie kościelnej, czy po stronie różnych wyznań chrześcijańskich był opór przeciwko teorii ewolucji. Do dzisiaj on zresztą się odzywa w rozmaitych formach.
Okopywanie się na stanowiskach, czyli podczas nie ma dialogu żadnego.
Dzisiaj widzimy, że ta wiedza, którą zawdzięczamy ewolucjonizmowi i biologom ewolucyjnym, ona wcale
nie zaprzecza.
Prawda? Ona otwiera po prostu nową możliwość.
Rozwój, no.
Zawsze zostaje tylko, tak powiem na koniec, takie, znaczy bardzo istotne jest, żeby właśnie nie traktować osiągnięć nauki jako czegoś zamykającego, bo mi się wydaje, że często mamy taką skłonność, żeby powiedzieć
definitywnie
nauka,
koniec.
Prawda, tu, ale nauka jest polem, które dopiero stanowi wręcz trampolinę do tych najbardziej podstawowych pytań, ale właściwie po co to wszystko na przykład? To jest pytanie, którego już nauka nie zadaje. To jest pytanie filozofii, teologii i tak dalej.
I warto zadać to pytanie i to pytanie zadaje nieustannie ksiądz Michał Heller, który kiedyś tak pięknie powiedział, że nic mnie tak nie uczy tajemnicy jak badanie naukowe. Co tak naprawdę ukształtowało Michała Hellera? Znamy jego historię, ale ja chciałabym jednak sięgnąć do jego dzieciństwa, do jego drogi, bo to jest chyba coś, co miało niesamowity wpływ na to, kim on dzisiaj jest.
Muszę powiedzieć, że bardzo żałuję, że kiedyś, kiedy jeszcze Michał był w bardzo dobrej formie, nikt nie zdecydował się, żeby zrobić z nim taki porządny film dokumentalny o jego życiu. Przejechać z nim tę drogę, na przykład całą tą gehennę wojenną Syberii, jego rodziny, tak, która zaprowadziła całą rodzinę Hellerów na Sybir. Cała rodzina zresztą wróciła, choć przypłaciła zdrowiem później przez w następnych latach te ciężkie doświadczenia. No jest to zawsze dla mnie niesamowite. To takie, kiedy sobie myślę o jego życiu, prawda, które przez Syberię właściwie finał znajduje w pałacu Buckingham, bo my dzisiaj patrzymy na ten pałac Buckingham przez królową, tak, przez i rozmaite tam w rodzinie skandale, królewskiej, tak, dziejące się skandale. Ale to jest miejsce, gdzie się wręcza właśnie tę wspomnianą przez ciebie na wstępie nagrodę Templetona za przekraczanie granic między dyscyplinami, między dziedzinami wiedzy. I ja bym powiedział przekraczanie granic w ludzkiej świadomości, bo to chyba o to najbardziej chodzi. I tutaj oczywiście wpłynęły na niego rozmaite doświadczenia. Myślę, że wspaniała rodzina. Rodzina, która była bardzo otwarta właśnie z jednej strony, ożywiona religijnie, ale z drugiej strony otwarta na to, co współczesność niesie i co niosą ze sobą nauki, co niesie technika. Ojciec pracował w zakładach azotowych w Tarnowie. To jest istotna sprawa.
Był jego mistrzem, on mówił tak, tak o nim, prawda?
Tak, że w domu były książki, prawda, tak, podręczniki do fizyki. I był taki rodzaj kultu nauki, można tak powiedzieć. I na to nałożyło się powołanie, studia w bardzo ciekawym czasie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, kiedy ten uniwersytet, choć filozoficznie może nie filozofował w takim duchu, którym filozofował sam Heller, to jednak dawał bardzo dobry background, taką podstawę filozoficzną i inną. Była tam też filozofia przyrody solidna, prawda? No a trzeci element, wydaje mi się, to jest jego własna taka pasja, taki upór poznawczy. To muszę powiedzieć, że to robi ogromne wrażenie, ilekroć się z Michałem spotykam, że to jest człowiek, który cały czas pracuje, jakby nigdy nie... Te książki, które on pisze, to nie są... Jeszcze raz opowiedziane jest to samo, co on opowiadał tam 10 lat
temu. Co się niektórym naukowcom zdarza.
Tylko zdarza tak, naukowcom, publicystom, tak, myślicielom. Tak. Prawda?
A on tutaj, jest świeży w tym ciągu.
Tak, podobnie jak u Tischnera, jakby każda książka jest próbą, no oczywiście nawiązania do czegoś, co się zrobiło, ale zaproponowanie jakiejś nowej myśli, nowej hipotezy. I w ramach tej pasji, to jest bardzo ważne, on jakby śledzi różne dyscypliny i filozofię, i kosmologię, i matematykę.
Fizykę.
Nie zdradzę może dużej tajemnicy, że na biurku Michała leżą dwa zeszyty. I tak otworzyłem kiedyś, patrzę, a tam takie wzory matematyczne, co to ja ich już nie rozczytam. Nie ma siły żadnej, podobnie żeby polonista coś z tego wyczytał. I mówię, Michał, co to jest tutaj? Co jakieś robisz sobie, robisz znowu jakieś kosmologiczne tutaj obliczenia, rzeczy, prawda? Obliczenia? A on mówi, nie, to jest taka zabawa, to są takie ćwiczenia matematyczne, które robię dla, żeby się rozerwać. A tu w tym zeszycie, o popatrz, to są te prawdziwe właśnie moje badania kosmologiczne. No i tam już w ogóle nie byłem w stanie nic właściwie z tego zrozumieć, co się w tamtym drugim zeszycie działo. Ale co to pokazuje? To pokazuje, że to jest umysł, który nieustannie uczestniczy w pracy naukowej, intelektualnej. I wiesz, na czym polega jego siła? Na tym właśnie, że on z jednej strony potrafi te problemy naukowe opisać, no językiem, tak to powiem, najprościej jak się da, formalizmu matematycznego, wzorami logicznymi i tak dalej. On to potrafi zrobić, ale potrafi też dołączyć do tego filozoficzny komentarz, taką interpretację, którą my humaniści damy radę chociaż trochę zrozumieć.
Rozumie, że czytasz jego książki na przykład do połowy, jak się pojawiają już niektóre.
Na wzorach odpadasz, prawda? Chociaż od razu trzeba powiedzieć, że on robi też komentarz.
Tak, to prawda.
Prawda.
To nie jest tak, jesteśmy zupełnie rzuceni, ale...
I chcę powiedzieć, tak, że to jest wielka jego wartość wyprowadzona z tych wszystkich źródeł, o których mówiłem. To znaczy, że on naprawdę nie tylko mówi o dialogu między tymi światami, o tym, że te światy się powinny zbliżyć, tylko on nieustannie, pisząc kolejne książki, podejmuje taki wysiłek, żeby faktycznie to w tekście było widać. Wiesz, że to jest po prostu książka,
którą no, człowiek o wykształceniu filozoficznym, takim humanistycznym, filozoficznym, jest w stanie jednak przeczytać. Prawda? Są momenty, kiedy będzie mu trudno, ale jednak większość z tych książek to jest dla niego inspiracja. Na niektóre to są właściwie specjalnie dla takiej humanistycznej publiczności.
Takie popularne, tak, prawda?
Tak, zwłaszcza te, które dotyczą
też
właśnie
naukowe,
nauki, teologii.
Są ściśle naukowe.
Moralności.
Jest naukowcem. Warto, żeby o tym pamiętać. W dobrych książkach Wierzę, żeby rozumieć. Wywiad rzeka, rozmowa Wojciecha Bonowicza, Bartosza Broszka i Zbigniewa Liany z księdzem profesorem Michałem Hellerem. Jaki był charakter waszych rozmów z księdzem Hellerem? W końcu Wywiad rzeka to specyficzny, choć bardzo lubiany przez czytelników gatunek.
Nie mogę powiedzieć, że te rozmowy z nami na przykład, to nie jest książka poważna. Ja w czasie tych rozmów, które złożyły się na książkę Wierzę, żeby rozumieć, naprawdę czułem się jak na takim seminarium. I to naukowym seminarium. I to takim interdyscyplinarnym. No bo ja przychodziłem jako humanista, poeta, miałem swoje pytania, prawda, z zupełnie trochę innej perspektywy.
Profesor
stawia.
Brożek tutaj.
Tak, tak. Bartek Brożek jest filozofem, prawa. Bardzo pilnuje takiej dyscypliny też myślenia, prawda. Zbyszek Liana jeszcze troszkę z innej perspektywy, też uczeń Kellera, jeśli chodzi o filozofię nauki. Ma bardzo dużą wiedzę na ten temat, więc myśmy jakby z trzech różnych punktów, chociaż łączyła nas rzeczywiście taka pasja filozoficzna, próbowali tego Michała jakoś tam, no nie wiem, szczypać, zaczepiać. I on się daje, to jest zresztą może największa atrakcja tej książki, że on potrafi nam odpowiedzieć, nieraz zabawnie, nieraz odwinąć się, ale bardzo poważnie traktuje każde pytanie, które dotyczy jakiegoś istotnego problemu.
On słucha, bardzo też inspiruje się, bo nagroda Templetona, o której wspomnieliśmy, to była określona suma pieniędzy i on ją po prostu mądrze zainwestował w to, co oczywił, jak jego krytycy sugerowali, że trzeba było dać dla biednych, a on stwierdził, że głód wiedzy to jest dopiero.
Tak, tak. No książę Filip to mu wręcz potrzeba. Mówił, że sobie trzeba trochę zostawić, ale Michał nic sobie nie zostawił, wszystko przeznaczył na to centrum
Kopernika. Tak, żeby
Kopernika.
Właśnie centrum Kopernika, żeby zarażać, żeby pomóc właśnie młodym naukowcom w Polsce.
Co jest działaniem charytatywnym? Wtedy, kiedy my ofiarujemy zupę bezdomnemu, prawda? Czy również wtedy, kiedy my rozwijamy naukę? No popatrzmy sobie, jak wyglądały szpitale w Europie 150 lat temu, powiedzmy, nie? W Krakowie na przykład, jakie były możliwości? Dzisiaj oczywiście cierpimy z powodu tego, że jest w tych szpitalach dużo ludzi. Ale wyobraźmy sobie 150 lat temu, że przychodzi taka epidemia jak nasza i ludzie giną jak muchy. To nie jesteśmy kompletnie
Przygotowani. Gdyby nie rozwój nauki.
Gdyby nie rozwój nauki, medycyny, tak, determinacja pewnych ludzi, wybitnych postaci tutaj w Krakowie, także naukowych. Twórczość Michała Hellera przypomina nam o tym, że w gruncie rzeczy nauka jest inną formą miłości po prostu. No już tak to powiem bardzo górnolotnie. Ale uprawianie nauki jest miłością. No oczywiście ludzie z różnych powodów tę naukę uprawiają, ale jej rezultaty to są rezultaty, z których my wszyscy korzystamy.
W miarę jak poznajemy na przykład głębiej prawa fizyki, to jest chyba fragment twojego wywiadu, bo właśnie ksiądz profesor Keller mówi, tam również możemy dotrzeć głębiej do Boga w głąb. Znaczy to jego spojrzenie właśnie na religię, omówili bardzo dyskretnie. Nie lubię, jak mnie pytają o Boga.
Tak. To mnie bardzo zaskoczyło, szczerze mówiąc, ta jego odpowiedź, że on w zasadzie tych pytań nie lubi, chociaż publikuje kazania, publikuje przecież rozmaite teksty, które dotyczą religii, teologii, to jednak jest w nim jakiś rodzaj takiej dyskrecji czy powściągliwości wobec tej problematyki. Takiej, która... On może by się podpisał pod takim zdaniem, że Bóg czeka na nas tam, gdzie pytamy o sens w ogóle, prawda? Kiedy pytamy o sens naszej pracy, pytamy o sens świata, czy ten świat daje się usensownić. No, wizja, którą przynoszą nauki, i to jest może coś, co jeszcze warto by w naszej rozmowie podkreślić, to jest taka wizja świata, który jest w gruncie rzeczy wielką, zaszyfrowaną informacją, prawda? Albo
tajemnicą.
Czym jest nauka?
Bardzo często
czym jest nauka? No, nauka jest odczytywaniem informacji tak. Zgromadzonych w świecie tak naprawdę, nie?
A kto je tam wsadził?
No i tu powstaje pytanie, czy był ktoś, prawda? Tak. Czy to były tylko procesy? czy to były procesy toczące się na Chybiu, ale ostatecznie jak się tak cofamy, no zawsze dojdziemy do tego pytania greckiego o początek, nie? I już jesteśmy w bardzo ciekawym punkcie. Także o to, dlaczego właściwie, to jest wielkie pytanie, które bardzo Hellera interesuje, jak to się dzieje, że my mamy możliwość odczytania tych informacji, nie? To jest ciekawe zjawisko. No nie tylko, że świat jest pełen informacji, ale że my jesteśmy tak
skonstruowani. Stopniowo, tak, że wchodzimy, prawda? Rozwijamy się, że
tak,
jesteśmy gdyby na rozwój.
Poznajemy, wykonujemy niesamowity progres. Wiek XX, początek XXI, to jest niesamowity progres, jeśli chodzi o czytanie tych informacji w świecie. Ale też to, tu też powołam się na takie określenie, które Michał lubi, że ten świat jest skonstruowany w sposób niezłośliwy. To znaczy, on jest matematycznie niezłośliwy, jak on to mówi. Czyli my możemy swoją matematyką, taką, jaką umiemy skonstruować, prawda, do tego świata się dobrać. To wszystko są niezwykle ciekawe fenomeny. Słowo tajemnica jest tu dobrym słowem.
Kluczowe,
głównie
prawda?
Z tego powodu, wiesz, że tajemnica kojarzy się też z pewną pokorą. Jak ktoś naprawdę uprawia naukę.
Uczciwie.
Tak? Uczciwie, tak. Głęboko. To jest człowiek pokorny. To mi się wydaje. Oczywiście znamy mnóstwo naukowców, którzy mają przewrócone w głowie.
I tak samo ale jak jednak na przykład Ścisłowcy tak zwani. Ale nie, ale zauważyłeś, że naukowcy, którzy fizycy, matematycy, prawda? Oni mają w sobie taką właśnie uczciwość intelektualną. Oni mogą być agnostykami.
Bardzo
często są, ale właśnie o to chodzi, jasne, nie, właśnie o to chodzi, ale nie przekreślają, tak? Nie zamykają drzwi. Tak?
To jest chyba najważniejsze, co powiedziałeś, znaczy nie zamykanie drzwi, prawda? To jest ta cierpliwość, o której wspomniałem w pierwszej części naszej rozmowy, że jakby nie spieszmy się za szybko z wnioskami. Ksiądz Halik by powiedział, niecierpliwość wobec Boga. Nie za szybko. Znaczy, dajmy sobie szansę, żeby pewne pytania zostały w nas otwarte, jak to się ładnie mówi, żeby te pytania w nas pracowały. I myślę, że jak będą czytelniczki, czytelnicy sięgać po tę książkę, wierzę, żeby rozumieć, to zobaczą, że ta książka też jest naszą jakby taką wspólną pracą, wspólną drogą. Często jest może więcej niż jedna odpowiedź na niektóre pytania, nie? I ludzie nawet nie lubią nieraz takich sytuacji. Mówią, ale jak to kilka odpowiedzi na pytania? No ale to jest właśnie nasza rzeczywistość. Nasz świat jest po prostu z natury pluralistyczny i musimy się do tego przyzwyczaić.
Do pewnej wolności. To jest pewna wolność wyboru,
przykład,
prawda?
Właśnie,
żeby być wolny.
Właśnie dlatego to są nasze obszary wolności, że my możemy się poruszać w bardzo różnych kierunkach. Ważne, żeby wszystkim przyświecała ta sama intencja. To znaczy, no, próbujemy poznać prawdę o tym świecie, jaki on jest.
I na koniec dobrych książek przypomnę archiwalny wywiad z księdzem profesorem Michałem Hellerem, kiedy rozmawialiśmy o różnych smokach w naszym życiu.
Różne są smoki. Przede wszystkim trzeba walczyć z własną inercją, bo czasem człowiek by tak sobie chciał położyć się na rozkładanym fotelu, wziąć książkę do ręki i rozpłynąć się. No ale trzeba z tym walczyć, trzeba się brać do roboty. To jest taki jeden smok prywatny. A są smoki publiczne, przede wszystkim z ludzką głupotą. Trzeba walczyć. Ja myślę, że człowiek z natury rodzi się bez wielkiej wiedzy. Jakąś tam wiedzę zakodowaną chyba mamy w mózgu. Mówią specjaliści od mózgu, że jakieś elementy matematyki mamy zakodowane, że nawet to widać tak potem w naszym zachowaniu. Na przykład jak mamy policzyć 4 przedmioty, to my ich nie liczymy. Widzimy, że jest 4. Jak 3 też bez liczenia, ale już jak jest 5, to jakoś sobie tak grupujemy 2 i 3 szybko w głowie. Podobno właśnie niektóre zwierzęta, jakieś kruki, szczury potrafią rozróżniać właśnie do 3-4. Tak, dziecko się rodzi z taką kruczą wiedzą, ale potem to trzeba rozwijać. Dzieci mają bardzo piękną logikę i myślą logicznie. To chyba może też jest jakoś w genach. Rozumowania dzieci czasem są śmieszne, nie dlatego, że mają złą logikę, tylko że mają naiwne przesłanki, ale rozumują bardzo ściśle. I to gdzieś się potem gubi. Może szkoła to potrafi wyczyścić. I na ogół potem ludzie z trudem myślą logicznie, dlatego nie lubią matematyki, bo tam właśnie potrzebna jest logika. No i z tym trzeba walczyć i u siebie, i u innych. To jest taki smok. On ma wiele głów, które jak się jedną odetnie, to inne odrastają w dziedzinie nauka i religia, którą się zajmuje. To też jest taki wielogłowy smok. Wielcy uczeni niekiedy, ludzie bardzo wykształceni naukowo, mają znikomą wiedzę religijną. Co więcej, czasem za wiedzę religijną biorą jakieś wyobrażenia o religii, które są całkowicie fałszywe. Ale i odwrotnie, nieraz wybitni teologowie i duchowni o nauce mają podobne mniemanie i wiedzę. I jak się takie dwie ignorancje zderzą, to dopiero jest smocza głowa.
Walka skuteczna w życiu księdza profesora? Ma ksiądz profesor poczucie, że tych smoków jest coraz mniej?
Chyba ich przybywa więcej niż ubywa na skutek mojej działalności. Takie są chyba prawa wzrostu. Ludzkość się rozmnaża, jest coraz więcej, kultura rośnie. Spłyca się też poziom kulturalny. No ale takie jest właśnie zadanie, że trzeba może pracować nad elitami, bo elity potem to jakoś pomnażają, to co same mają.
Ale czy gdzieś tam te drogi wiary i religii i nauki właśnie dzięki księdza profesora działalności się nie zbiegają, nie mają tych punktów wspólnych? Choćby Centrum Kopernika, prawda?
Niewątpliwie są jakieś rezultaty i sporo ich się nagromadziło i dzięki pracy mojej i moich współpracowników, a także innych różnych ośrodków. Ja myślę, że pod tym względem jest mimo wszystko lepiej niż było jakieś kilkadziesiąt lat temu, co nie znaczy, że lepiej pod względem statystycznym, abyśmy zaczęli liczyć, kto wie, kto nie wie, to różnie by było, ale może jest coraz więcej i coraz głębszych jakichś ośrodków, które się tym zajmują. Także tutaj trzeba być takim ostrożnym optymistą. A poza tym wyniki naszej działalności niekoniecznie muszą wydać owoce na tej ziemi.
Proszę księdza profesora, czy można ustalić początek wszechświata?
A co pani rozumie przez słowo ustalić?
Powiedzieć, kiedy powstał świat.
Ach, powiedzieć to zawsze można, tylko czy to jest...
Czy to jest prawdziwe?
Czy to jest prawdziwe. Słowo ustalić ma wiele znaczeń. W matematyce ustalić coś, to znaczy udowodnić, to znaczy wyprowadzić to coś w postaci twierdzenia z jakichś wcześniejszych założeń i wtedy to jest ściśle udowodnione, że z założeń ABC wynika wniosek D. To jest ustalić w matematyce. Oczywiście początek świata to jest co innego, to nie jest prawo matematyczne, chociaż się matematyki do opisu świata używa. W naukach empirycznych, a kosmologia ma ambicje być taką nauką, ustalić to znaczy wykazać doświadczalnie. Z tym, że doświadczenie w nauce to też nie jest tak, że widzę, że stoi szklanka i to jest moje doświadczenie i każdy może sprawdzić, że tu stoi szklanka. Elektrony nie są szklanką, kwarki nie są szklanką, nie ma bezpośredniego kontaktu z nimi wzrokowego czy za pomocą jakichś innych zmysłów. A zatem fakty doświadczalne ustala się na innej drodze. Musi być najpierw teoria fizyczna, która jest strukturą pewną matematyczną i ta teoria przewiduje jakiś wynik, że na przykład zderzą się te dwie cząstki elementarne i z nich powstanie inna cząstka. To trzeba wyliczyć z tej teorii. Potem trzeba przeprowadzić takie doświadczenie, które to potwierdzi lub obali. I to się nazywa falsyfikacja twierdzeń. Sfalsyfikować twierdzenie to znaczy wykazać, że ono jest prawdziwe lub fałszywe. Kładziemy nacisk na tą fałszywość, bo jeśli doświadczenie wykaże, że nie, to musimy to odrzucić. I jeżeli mamy jakąś teorię, która nie przewiduje czegoś takiego, co by się dało obalić przez porównanie z doświadczeniem, to nie jest nauka. Kosmologia składa się z całego szeregu rozmaitych teorii, z których wynikają rozmaite fakty doświadczalne i wiele z tych faktów jest rzeczywiście sprawdzonych. No weźmy na przykład taki fakt, że galaktyki od siebie uciekają. To jest też takie bardzo z grubsza powiedzenie, bo co to znaczy, że galaktyki uciekają? To znaczy, że jest prawo fizyki, które powiada, że jeżeli źródła światła ucieka od nas, to widmo tego światła jest przesunięte w stronę czerwieni. To jest teoria sprawdzona w laboratoriach ziemskich wiele razy. Okazuje się, że widma galaktyk rzeczywiście są przesunięte ku czerwieni. Wyciągamy wniosek, że galaktyki od siebie uciekają. I to uważamy za fakt naukowy, chociaż nie można tego zobaczyć jak tego, że szklanka stoi na stole. I teraz takich faktów jest więcej. Teoria powiada, że jeżeli świat kiedyś był bardzo mały i gęsty, to dzisiaj powinien być wypełniony promieniowaniem elektromagnetycznym, które powinno mieć temperaturę około 3 stopni Kelwina. Wykonano odpowiednie obserwacje, wysłano satelitę, który badał to promieniowanie, ono jest i ma temperaturę 2,7 stopni Kelwina. Uważamy, że to jest bardzo dobrze potwierdzony fakt empiryczny. I wiele takich faktów, z których wymieniłem dwa, prowadzi do wniosku, że na początku świat był bardzo mały, gęsty i bardzo gorący, a potem zaczął się gwałtownie rozszerzać. I to nazywamy początkiem świata i możemy powiedzieć, że ten fakt jest dobrze ustalony przez naukę. To nie znaczy, że jakieś przyszłe doświadczenia i przyszłe teorie nie mogą zmienić tej wizji, bo nauka może i często się myliła, ale jak powiadam, jest to dobrze dzisiaj ustalony fakt naukowy. To nie znaczy, że przedtem nie było nic, tego nauka nie ustala, tylko że świat na początku był mały i gęsty, a co się przedtem zdarzyło, nie wiemy. To nazywamy początkiem obecnego wszechświata.
A wielki wybuch, czy on się kłóci z prawdą o tym, w którą wierzą osoby wierzące, że Bóg stworzył świat?
To wszystko zależy od tego, jak będziemy interpretować i stworzenie, i wielki wybuch. Jeżeli ktoś ma taką prymitywną koncepcję, że wielki wybuch rzeczywiście zaczął się od punktu, przedtem nie było nic i że w tym momencie Pan Bóg stworzył świat, że stworzenie właśnie na tym polega. Takie koncepcje nazywają się konkordystyczne, na siłę uzgadnianie, wprowadzanie zgody, konkordii pomiędzy pewnym faktem naukowym i prawdą teologiczną. Obydwie w tak zinterpretowanym początku świata teologicznym i naukowym, obydwie strony tutaj korzystały z pewnego uproszczenia, z którego nie zawsze sobie zdają sprawę. Od strony naukowej uproszczenie polegało na tym, że powiadamy, że wszystko zaczęło się od zera i przedtem nie było nic. Od strony teologicznej uproszczenie polega na tym, że utożsamia ten ktoś, kto tak twierdzi, stworzenie świata z tym momentem zaistnienia świata właśnie w wielkim wybuchu. Tymczasem obydwa te uproszczenia należy uznać za nieuzasadnione. Przede wszystkim nauka nie mówi, że na początku nie było nic. Być może coś było, być może świat przedtem istniał i kurczył się i potem zaczął się rozszerzać. Tego po prostu nie wiemy. Z drugiej strony jest to też teologiczne uproszczenie, bo jeśli popatrzymy na historię teologii, to na ogół teologowie nie utożsamiali stworzenia świata z początkiem, z zaistnieniem świata, tylko rozciągają akt stwórczy na całą historię wszechświata i to się w teologii nazywało creatio continua, stwarzanie ciągłe. I taka ortodoksyjna, tradycyjna nauka o stworzeniu powiada, że świat w każdej chwili i w wielkim wybuchu, jeśli on miał miejsce i dziś, w każdej chwili zależy w istnieniu od Stwórcy, że gdyby nie działanie Stwórcy, świat by nie istniał. I to jest nauka o stworzeniu. Jeśli tak się to rozumie, to wtedy obydwie te prawdy są w stosunku do siebie właściwie neutralne.
Ostatnia prawda jest księdzu profesorowi najbliższa.
Zastanawiam się, jak to określić. Jest ona najbardziej popularna wśród większości teologów i filozofów katolickich. Nie chciałbym użyć słowa najbliższa, bo to by sugerowało, że się kieruje swoimi poglądami, jakimiś sympatiami czy estetycznymi motywami. Podczas gdy tak nie jest, staram się ważyć argumenty, a nie estetykę. Chociaż zwykle to, co jest prawdziwe, jest też i piękne. Ale myślę, że ona jest najbardziej uzasadniona i pod względem teologicznym, taka właśnie wizja, i pod względem naukowym.
A jak ksiądz profesor rozumie einsteinowski zamysł Boga? Bo się mówi, że Einstein, jego znaczenie w nauce, jego teoria równocześnie był człowiekiem, który nie mówił dosłownie, że jest Bóg, ale mówił o właśnie tym zamyśle. Jak można to rozumieć?
Myślę, że bardzo, bardzo prosto. Mianowicie przez analogię z tym, co robi człowiek, który coś wytwarza, zanim coś zrobi, jakąś rzeźbę, to ma zamysł, co chce zrobić, jaką wizję swoją urzeczywistnić. I potem stara się tę wizję urzeczywistnić. I tutaj tam myślę, że ta prosta analogia przyświecała Einsteinowi, że gdy Pan Bóg planował świat, to miał pewien zamysł, pewną wizję. Angielskie słowo jest tu bardzo dobre, mind of God, bo to jest i zamysł, i umysł, i rozum, i jakiś logos. Możemy tu użyć słowa logos, związanego z tradycją teologiczną. I według tego logosu świat stworzył, a że świat badany przez Einsteina jest matematyczny, no więc Einstein z tym wiązał taką ideę, że Pan Bóg myśli matematycznie, bo ten plan był matematyczny. Tutaj używam słów takich jak plan, zamysł, zamiar stworzenia czegoś. To są słowa używane przez analogię z życiem potocznym, z naszą ludzką działalnością. I niestety, mówiąc o Panu Bogu, musimy korzystać z takiej analogii, bo nie mamy języka, który by się do niego odnosił. I Einstein był tego bardzo świadomy. Jest bardzo popularne przekonanie, że Einstein był czymś w rodzaju panteisty, że utożsamiał świat czy zbiór praw przyrody z Bogiem. Ja kiedyś dość dokładnie starałem się zbadać zamysł Einsteina, jaki on miał zamysł, co miał na myśli. I z jego tekstów nie wynika, że on był panteistą. Owszem, on sympatyzował z panteizmem Spinozy, ale wątpię, czy go podzielał. Einstein pisze w pewnym miejscu dość jasno, że on się boi antropomorfizmów, że nie możemy o Panu Bogu mówić inaczej, jak tylko ludzkim językiem zniekształcającym jego rzeczywistość, bo innego języka nie mamy, czyli na sposób antropomorfistyczny. I jest tylko jeden sposób, żeby uniknąć antropomorfizmu. Tym jedynym sposobem jest, Einstein mówi, nie mówić o Panu Bogu, milczeć. I bardzo często ja myślę, że Einstein nie mówił o Panu Bogu dlatego, żeby nie wpadać w antropomorfizm. Ale jakiegoś Boga uznawał i niekoniecznie to musiał być Pan Bóg Spinozy.
To były Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura, poświęcone książce Michała Hellera, wywiadowi Rzece. Wierzę, żeby rozumieć. Rozmowę tę przeprowadzili ze słynnym kosmologiem Wojciech Bonowicz, Bartosz Brożek i Zbigniew Liana. Za uwagę dziękuję. Anna Łoś.